Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo gorąco w kolejnym odcinku naszego podcastu Zdolne Szelmy, w którym opowiadamy o artystach i dziełach sztuki, a głównie czyni to dr Marta Gudowska. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu.
Przed mikrofonem także Paweł Błędowski. Zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiaj w roli głównej Wit Stwosz, o którym trochę Państwu opowiadaliśmy w tych incydentalnych programach związanych z datami, które już z Martą mieliśmy okazję prowadzić na antenie Polskiego Radia Lublin. Co my wiemy o Wicie Stwoszu, zanim on przyjechał do Krakowa?
O, właściwie zupełnie niewiele wiemy. I dopiero proszę sobie wyobrazić, że w latach 50. ubiegłego wieku udało się ustalić, gdzie tak naprawdę urodził się Wit Stwosz.
No, no i gdzie to była? Norymberga?
Absolutnie nie. W Norymberdze nie. Tam spoczął. Mamy tutaj akty notarialne, co jest dla historii Stwosza dość swoiste. I te akty notarialne mówią nam, że niejaki Wit, rzeźbiarz z Chorb, pożyczył Janowi z Głogowa, to był jeden z wykładowców krakowskiej akademii
tak,
60 zł węgierskich, które tenże zwrócił. Mówi się, że przybył do Krakowa w 1477 roku, no bo wtedy rozpoczęły się prace nad krakowskim retabulum, ale żeby te prace mogły się rozpocząć, trzeba było wybrać odpowiednie kłody lipowe.
Skoro Marta już wspomniałaś o drewnie, to już powiedzmy może o tych elementach drewnianych, które składają się na ołtarz Wita Stwosza, no bo tam mamy kilka rodzajów drewna.
Tak, kilka, dokładnie trzy rodzaje drewna. Mamy lipowe na rzeźby. Dlaczego lipowe? Bo było miękkie.
Mięciutkie,
tak. Modrzewiowe na tło, bo było nadal miękkie, ale mocniejsze niż lipowe. I dębowe na konstrukcję, bo najmocniejsze z tych wszystkich. Mhm. No i tutaj mamy prawdziwą bombę, bo w ostatnich badaniach dendrochronologicznych wyszło, że ta dębina pochodzi z Puszczy Niepołomickiej, czyli to były Lasy Królewskie, czyli całkowicie chronione.
No, no i tak, właśnie niesamowite, że można po tylu latach do tego dojść, do takiej
mało
informacji.
Mało tego, tak, wyliczono, że ścięto ją dokładnie w 1479 roku, czyli jakby można datować konstrukcję tego ołtarza dopiero od tego roku, jeżeli to jest prawda.
Tak, no, to też jest bardzo ciekawa informacja. Co jeszcze tam odnaleziono? Jakich wniosków dotarto?
Właśnie, wróćmy do tych lipowych rzeźb, bo mamy ostatnią konserwację, podczas której w 2019 roku na rzeźbie Jakuba Apostoła odnaleziono datę 1486. I można przypuszczać, że wtedy już wszystkie figury w scenie głównej były skończone. O zaawansowaniu tych prac może też świadczyć to, że Stwosz 3 lata wcześniej został zwolniony z podatków w Krakowie, no więc musiał sobie czymś na to zasłużyć, za darmo by takiego wyróżnienia.
Czyli widzieli, że chłopak pracuje i chcieli mu jakoś się odwdzięczyć.
Tak, dokładnie. Właśnie, powiedziałeś chłopak, czyli to taki swój chłop.
No tak, czuł się jak u siebie w Krakowie chyba już wówczas, tak?
Tak, raczej czuł się jak u siebie, ale niech was nie zmyli ten liryzm przedstawienia ołtarza mariackiego, bo Stwosz nie miał takiej natury refleksyjnej czy takiej kontemplacyjnej, wręcz przeciwnie.
Tak? Nie był to romantyk.
Biorąc pod uwagę to, ile miał dzieci.
No dobrze, kochliwy był.
Był kochliwy, tak, dwie żony, całe stado dzieci, ale był też człowiekiem żywym, obrotnym i takim gwałtownym. Choć mówi się, że w Krakowie ta jego gwałtowność nie miała aż takiej jaskrawości niż jego gwałtowność, która się objawiła w Norymberdze. No i właśnie, skąd to wiemy? Znowu wjeżdżają tutaj księgi miejskie, krakowskie i norymberskie, które pokazują nam tą różnicę w zachowaniu i opinii o Stwoszu. W Krakowie raczej uważali go to za takiego pracowitego, statecznego człowieka. Zresztą był u szczytu swojej formy, ale oczywiście procesował się, no bo taką miał naturę po prostu gwałtowną. Ubiegał się o swoje, jak ktoś pożyczył od niego pieniądze, egzekwował po prostu co do grosza. Nie przepuszczał nikomu, ale jak widać radził sobie też społecznie. No właśnie, i pojechał do tej Norymbergi, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. I tam zupełne jakby przeciwieństwo, bo mieli go za takiego niespokojnego ducha, takiego bezecnego obywatela nawet. On tam poniósł finansową porażkę, popełnił przestępstwo, nawywijał różnych rzeczy, napiętnowali go, kłócił się z Radą Miejską, oni go zamykali w lochu, znowu się kłócił.
Wypalili mu coś na policzkach też.
Tak, napiętnowali go, wypalili mu na policzkach. No, taka była kara za to przestępstwo, którego się dopuścił. Uczniowie nie chcieli z nim tam współpracować. Właściwie trudno mu było nawet o jakichś czeladników.
No, trzeba było siedzieć w Krakowie, nie jeździć.
Tak. Po co tam pojechał, jak tu było dobrze? No po co?
No dobrze, a co my jeszcze wiemy, Marto, jeśli chodzi o samą budowę tego ołtarza? No bo to jest niesamowite, żebyśmy myśleli, że on to sam zrobił. No przecież to jest ogromne. Kto mu pomagał?
Powiedziałeś, że ogromne i teraz kilka liczb. Mamy szerokość 13 i wysokość 11 metrów, co czyni nasz ołtarz Stwosza największym gotyckim w Europie. Ołtarz sam w sobie zawiera ponad 200 figur, a te największe w scenie głównej osiągają wysokość do 3 metrów, nie przekraczają tych 3 metrów. No i więc musiał mieć pracownię, nie mógł tego zrobić sam, tak. Nawet przez te tradycyjnie przyjmowane 12 lat. Więc musiał mieć pracownię, a w niej swoich tam stolarzy, pozłotników, malarzy, snycerzy, rzeźbiarzy, pewnie jeszcze konstruktorów, bo ołtarz jest dość wysoki. I o tych współpracownikach właściwie nic nie wiadomo, a badacze wnioskują, że skoro nie zachowały się w księgach miejskich, które...
To nic nie kradli z placu budowy, tak?
No właśnie, które głównie dostarczają nam informacji o Stwoszu, to te księgi miejskie i te akta procesowe, bo jakby to był jego... chyba hobby, procesy i tak dalej.
A, czyli złotnicy coś tam narozrabiali jednak.
No właśnie, są takie przesłanki, że pozłotnicy dopuszczali się kradzieży i mamy tutaj wymienionego takiego Bernarda Opitcira z Wrocławia, który zachachmęcił część materiału. Został oczywiście przyłapany z hukiem, wyleciał z zespołu.
A, jak się pracuje przy złocie, to pokusa jest.
No niestety. No a on się jej nie oparł, więc wyleciał. I Rada Miejska nawet sprzedała te jego narzędzia innemu adeptowi pozłotnictwa. I czy historia się powtórzyła? Pewnie tak, ale tego już nie wiemy. I tak naprawdę to obycie w kulturze, w nauce u Stwosza zobaczymy jeszcze nie raz i nie raz Państwu je zaprezentujemy w tym podcaście.
I na te kolejne odcinki podcastu bardzo gorąco zapraszają dr Marta Gudowska i Paweł Błędowski. Do usłyszenia.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.